estudar também é duro, viu? Tutaj są jakieś mniejsze sale, takie na 18 osób, czy nie? Czy wszystkie są takie?
Przebieranie.
Tak? Przebieranie? Na ile osób jest? Zawsze to mnie zastanawia, nie? Jak przychodzę tutaj, to już jestem któryś raz z rzędu, że wszyscy siedzą pod ścianami. Ponieważ ciężko się mówi do audytorium, które jest tak bardzo daleko, to zawsze się zastanawiam, czy nie ma jakiejś takiej sali, że wszyscy razem siedzimy. Albo takie, żeby ściany się kurczyły na korpach na przykład. Tak?
Właśnie się
tam na pewno się nie pogadają u siebie.
Okej, okay, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mieli wykład na temat... Jaki był wykład?
Jak radzić sobie z doświadczaniem złości, gniewu, agresji w sobie i w związkach pracy z innymi, tak? Jak został temat sformułowany?
Gniew? Co jeszcze?
Złość, gniew, agresja.
Co? I relacji. ktoś z Państwa był na poprzednim wykładzie, oprócz przyjaciół ze świątyni? Mieliśmy kiedy wykład był ostatni? Dwa miesiące temu, nie? To ile osób wtedy było obecne?
No, zupełnie.
To nie będziemy nawiązywali do tego, co było wcześniej. Czy to ma być z jakiejś perspektywy omówione? Szczególnie nie.
Skuteczna
perspektywa to jest celna broń. Perspektywa jest skuteczna. Jeden strzał i pogniewa już. Okej. Okay. Tak więc, jeśli pozwolicie, to ja zaproponuję, żeby to mówić z perspektywy nauk buddyjskich, które mają przede wszystkim bardzo pragmatyczny wymiar i wymiar, który jest stosunkowo łatwy do zrozumienia i łatwy do zaakceptowania, jak również to, co my powinniśmy rozwijać wtedy, kiedy staramy się w jakikolwiek sposób głębiej podejść do osoby człowieka i też staramy się zrozumieć same siebie. Pierwszą rzeczą jest, co tak naprawdę wywołuje gniew lub też co wywołuje agresję, co wywołuje złość. To jest nasze pierwsze pytanie. Drugie pytanie, tutaj możemy przedstawić kolejność, to czym jest gniew lub też czym jest złość? Jaka jest właściwość gniewu? Jaka jest cecha gniewu? Jaka jest cecha złości? Jaka jest cecha agresji? Od tego zaczniemy i najpierw chciałbym, żebyście wy sami wymienili cokolwiek to, co czujecie, też tak jak czujecie, tak jak jaką wy macie perspektywę na tego typu emocje i tego typu odczucia. Tak więc pierwsze pytanie, czym jest gniew dla was? Nie pytam się o jakąś formułkę, wzór czy regułkę lub coś, co wyczytaliście, ale dla was, tak jak wy to czujecie, jak czujecie gniew, czym to jest? Czy macie jakieś propozycje? To może być jedno słowo, pół zdania, dwa słowa, jakkolwiek chcecie. Śmiało.
Reakcja na coś, co nam się nie podoba. Czyli nie podoba.
To jest reakcja na to, co wam się nie podoba? Też tak.
Nie pomyśli.
To może frustracja.
Frustracja. Co pan rozumiesz?
Znaczy, że to zostało wszystko, bo nie podoba mi się kolor tych ścian.
Tutaj coś mocnego.
To jest takie uczucie, które mnie przerasta troszeczkę i sprawia, że tracę kontrolę nad swoimi myślami albo swoim zachowaniem.
Przerost, brak kontroli.
Chwilowe zaproszenie jakieś takie.
To jest taka emocja, z którą sobie nie radzimy.
To jest takie poczucie siły.
Nie radzimy sobie i poczucie siły, tak? Ale będzie i siła, i bezsilność. Bo takie są problemy. Musimy zaakceptować wszystko to, co subiektywnie się ludziom pojawia. Czyli bezsilność. I siła. Mogą być zupełnie sprzeczne, zauważcie, że niektóre z tych określeń będą zupełnie sprzeczne. Tak jak coś mi się nie podoba, idę tam, nie wiem, żona mi wysłała kupicę spodnie, nie? Spodnie mi nie odpowiadają i czuję, że to bezsilność, nie? Albo siłę. W zależności, nie? Bo jak nie chcę mieć spodnie, mi nie odpowiadają, to mam wtedy czuję power. No bo mogę im powiedzieć, wiesz, stara, nie kupiłem, bo były takie, bo mi się nie podobały. Na przykład, nie? Czy miałem wyraźne odczucie gniewu na spodnie. A teraz, co jest przyczyną? Ja nie włączyłem tego urządzenia.
Gdzie jest kamień?
Włączyłeś już?
Okej.
Teraz co jest przyczyną tego uczucia? Tutaj przyczyny nam się zaczynają powoli mieszać, nie? Bo ja bym na przykład nie pomyśli. Kto to będzie nie pomyśli?
Ja.
Tak, czyli tutaj przyczyniemy do przyczyn, tak? Czy coś jest niepomyśli? Zgadzacie się? Czy tak jest? Tak może być? Okay. Czyli niepomyśli przesuwamy do drugiego zbioru tutaj. NP, czyli niepomyśli. Jeszcze coś? Coś jest przyczyną?
Iskra jest
liczbość. Bez męża, że
prostu na biednym słowniku się wyżywałem. A raz pamiętam, że taki dzień, gdzie nie mogłem przebić się przez jakąś barierę i rzuciłem go na ziemię, ale mi to nie wystarczyło. Musiałem sobie poskakać po nim troszkę, żeby się z nim zebrzeć. Tak to było 30 lat temu. Tak więc inni, kiedy mówimy o kategorii inny, dotyczy zarówno rzeczy ożywionych, jak i nieożywionych, czyli innych ludzi, jak i również przedmiotów. Czasami przedmioty stawiają opór, czy pojawia się gniew, złość i agresja. Ja jest czynnikiem fundamentalnym. Dlaczego? Zostało to powiedziane praktycznie na koniec, ale to jest główna przyczyna, ponieważ musi istnieć podmiot. Musi istnieć jakiś rzeczywisty podmiot, który to odczuwa i tym podmiotem nie jest nikt inny, tylko ja sam. Bez tego ja nie mógłby się pojawić gniew, ponieważ gniew musi mieć oparcie lub też musi mieć wsparcie. Zgadza się czy nie? Zauważcie, kiedy jesteśmy w dużej przestrzeni. Dzika plaża, morze, horyzont, niebo, ziemia, słońce. Czy w tym jest jakiś gniew? Nie znajdziemy żadnego gniewu. Czy w tym jest jakaś złość? Nie znajdziemy żadnej złości. Czy w tym jest jakaś agresja? Nie ma też agresji. Nawet jeśli jest deszcz, nawet jeśli jest silny wiatr, jeśli dzieje się cokolwiek i żywioły się manifestują, takie jak wiatru, wody i tym podobne, to one się manifestują, ale bez emocji. Nawet jeśli są bardzo silnymi manifestacjami, bez emocji. Żeby istniała emocja, musi istnieć ja. I to ja istnieje versus inni. Jeśli ja istnieję versus inni, dopiero wówczas mogą zamanifestować się emocje. Dzisiaj mówimy o negatywnych emocjach. Mówimy o negatywnych emocjach i w punkcie pierwszym się umieścimy. Ustaliliśmy, czym jest gniew, ustaliliśmy to, co jest przyczyną. Główną przyczyną będzie ja. I to jest rzecz najważniejsza. Od tego wychodzimy. Co to oznacza? Że w przypadku gniewu, złości, agresji i czegokolwiek, co się pojawia, nasza uwaga nie może być skierowana na nic innego oprócz siebie samego. Dlatego, że to my nie tylko jesteśmy oparciem, ale również się stajemy źródłem. To jest to podmiot, który przeżywa tą emocję. To nie jest ktoś inny. Zauważcie, czy inni ludzie czują gniew? Tak czy nie? Czy czują złość? Czy czują agresję? A czy wy w tym samym czasie czujecie ich uczucie? Nie jesteśmy zdolni czuć uczuciem drugiej osoby. Nie posiadamy tej zdolności. Nikt takiej zdolności nie posiada. Jest to niemożliwe. Tak samo jak ja nie wiem, co w tej chwili myślicie, co w tej chwili czujecie. Możecie myśleć, że o, przyszedł kancer, dziwne imię. Ona się wygodził. Poznań, nie poznań, wiadomo. Dziwna koszulka, trochę brzuszek mu wystaje. Nie wiem o czym myślicie. Może w ogóle nie myślicie w tym momencie. Może tylko słuchacie. Możecie myśleć, dokąd ten wykład zmierza. Ale ja nie jestem w stanie myśleć waszymi myślami, ani czuć waszymi uczuciami. Nawet jeśli ktoś z was się czuje w tej chwili zmęczony, lub też czuje agresję, albo gniew, nie jestem w stanie czuć. Tylko ja wiem, co ja sam czuję. I w momencie, kiedy pojawia się gniew, złość i agresja, to jest ten ja, który odczuwa gniew, złość i agresję. Nikt inny w tym momencie nie odczuwa. Nawet jeśli inni ludzie czują, którzy są niedaleko czy blisko i tak dalej, to nie będą dokładnie tego samego czuli, co ja. Nawet jeśli czują również gniew. Nie muszą koniecznie czuć ten sam rodzaj gniewu, który ja w danym momencie odczuwam. Oczywiście nie mamy żadnej maszyny, która jest w stanie zmierzyć, pokazać amplitudy, sinusoidy i tak dalej, tego gniewu, narastania, opadania i tak dalej, nie jesteśmy tego w stanie zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te uczucia są absolutnie subiektywne, od początku do samego końca. I wymagają podmiotu, który jest ja. I rzeczywiście to ja zawsze musi operować. Musi. W kontekście inni. I tutaj są dwa aspekty tego gniewu. Jest inni zewnętrzne i inni wewnętrzne. Co oznacza inni wewnętrzne? To znaczy mnie samego, z którym nie jestem w zgodzie. Tak jak mówiliście wcześniej o tym, że nie ma na coś zgody, nie czuję na coś zgody. I to jest ten moment, kiedy my sami, jak się mówi failure po polsku? Kiedy my sami odnosimy porażkę. Nie? Wtedy, kiedy odniesiemy porażkę, to zauważcie, nie identyfikujemy się z tym, który odniósł porażkę, nawet jeśli jestem ja sam. Ponieważ to jest frustracja, którą przeżywam sam ze sobą, to jak niezdany egzamin, na prawo jazdy po raz 25, albo po raz 34 odebrane prawo jazdy, albo cokolwiek innego. Wtedy odczuwam inność w stosunku do tego, który to zrobił, nawet jeśli to był ten sam podmiot, czyli ja sam. Zaczynam odczuwać wewnętrzne rozdarcie na to, co się nie zgadzamy z samymi sobą, kiedy popełniamy różnego rodzaju rzeczy. Kiedy doświadczamy porażki, doświadczamy jakiejś przegrany, wówczas się na to nie zgadzamy. I ten rodzaj przegranej może być bardzo złożony. Przykład, który dałem, jest łatwo zrozumiały, ale czasami są rzeczy niezrozumiałe dla nas samych. Dlaczego? Dlatego, że sama gratyfikacja i odczucie pełnego szczęścia i satysfakcji z tego, co się zrobiło, może zamienić się w naszym własnym odczuciu bez udziału świata zewnętrznego w porażkę. Kiedy? Na przykład pokłócę się z żoną. Ja się ciągle kłócę z żoną. Od rana do wieczora jest kłótnia. I jak mi się uda wygrać w kłótnię, nie? Powiem, ty głupia, stara babo, nie? A ona się rozpacza. I wtedy jeszcze, dobrze, wygrałem. A ona już nie ma siły, już się nie podniesie, nie? Leży nokaut, kawa, deski, nie? Odliczanie, dwa, do 10. Już się nie może podnieść. No, czułem gratyfikację. Jest pełna satysfakcja. Nie wygrała za to. Dzisiaj rano mnie nie pokonała. W dzisiejszej potyczce porannej z wrogiem, żeśmy go zwyciężyli, podał mu radio Erevan. Ale usiadłem i zacząłem tłumaczyć. I tłumaczę tekst buddyjski o karmie. I tam jest napisane, że tego typu zachowanie to tylko Hitler, Stalin i Pinochet czuje wtedy gratyfikację, jak coś takiego zrobi. Ja? Hitler, Stalin i Pinochet? Coś nigdy w życiu. Ale już zaczynam myśleć. Nie? Bo się pojawia jakaś refleksja, że jednak chyba coś poszło nie tak. Nie? Może powinienem ją przeprosić, może... I nagle z uczucia satysfakcji może się pojawić poczucie wstydu. Może się pojawić poczucie porażki. Zrobiłem coś niewłaściwego i dopiero teraz czuję. W momencie, kiedy to zrobiłem, odniosłem sukces, byłem szczęśliwy. Ale po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku, że to ja byłem w błędzie. Że ja popełniłem coś niewłaściwego. Wtedy jest w rzeczywistości poczucie porażki. Poczucie tego, że zawiodłem. Kogo? Siebie. Bo podmiotem tego to nie jest moja żona, to nie jest mój przeciwnik, to nie jest mój wróg, tylko ja sam. I wtedy z tytułu wewnętrznej samooceny gratyfikacja lub też osiągnięcie szczęścia może zamienić się w zupełnie coś innego. Dlatego ci inni, tutaj żeśmy sobie zrobili ten sprytny podział na inni, którzy są zewnątrz i ten wewnętrzny inny. Kiedy przestaje się identyfikować z tym, co dokonałem, przestaje się identyfikować z tym, co do tej pory czułem. Zaczynam odczuwać to jako coś obcego. Coś, na co ja sam się nie zgadzam. Coś, z czego powodu pojawia się frustracja, a tym samym może się pojawić gniew. Może się pojawić złość. Nie mieliście nigdy tego odczucia złości na siebie samego? Czy na siebie samego, jakbyście coś zrobili? W naturalny sposób. Tak, każdy z nas. Każda myśląca istota, która nie jest psychopatą, wyłączamy z tego psychopatów. Tam nie ma wewnętrznego innego. To jest choroba, która wyklucza istnienie czegoś takiego jak inny, wewnętrzny. Psychopatia. 5% populacji to są psychopaci. I jest to choroba nieuleczalna. Choroba psychiczna. Zdarza się najczęściej wśród, o ile nie przestępców, to menedżerów, ludzi, którzy prowadzą potężne firmy i również wśród polityków. Największa ilość ludzi o skłonnościach psychopatycznych, zgodnie z definicją psychiatryczną i definicjami statystycznymi. I nie jest to pejoratywne tylko stwierdzenie, ale stwierdzenie stricte medyczne i powinniśmy tutaj zwrócić na to uwagę, że nie powinno być dyskryminujące w ten sposób. Nie? Dyskryminujące nie. Po prostu jest to tylko stwierdzenie zaburzeń, jakie my wszyscy przeżywamy i proszę pamiętać, że z czasem procent zaczyna się podnosić. Podniesie się o 150% ilość populacji psychopatycznej w naszym społeczeństwie. Z 2 do 5 to jest bardzo duży skok. Przewiduje się, że możemy osiągnąć jeszcze więcej. I ten wewnętrzny ja, ten wewnętrzny inny jest tym, co niektórzy nazywają sumieniem. Lub też tym, co inni mogą nazywać samokrytycyzmem. Lub też samooceną. Kiedy dochodzi do samooceny naszych własnych działań, po jakimś czasie, z perspektywy czasu, kiedy pojawia się przestrzeń, pojawia się chwila, możliwość na zastanowienie, wówczas ten inny wewnętrzny może zostać odczuty. Na co dzień najważniejszy dla nas jest inny zewnętrzny. Wszyscy inni ludzie. Wszystko to nie jestem ja. Inny zewnętrzny. Którego ogólnie może być nie ja. Nie ja. I to obejmuje wszystkich ludzi. Przede wszystkim naszych najbliższych. W rodzinie. Mąż, żona, dzieci, rodzice. To są ci wszyscy zewnętrzni, którzy nie są mną. To jestem nie ja. Dziecko, które mnie wkurza, żona, która mnie denerwuje, nie robi tak, jak ja chcę i nie poddaje się różnego rodzaju moim kuracjom, różnego typu. I tak dalej. Są wszyscy ci inni, którzy są inni. I tutaj leży cały klucz. Znowu wrócimy do ja. Tutaj leży cały klucz.
Teraz pytania. Czas na pytania. Wymyślcie chociaż jakieś. Nie? Co? Mówcie głośniej, bo nie słyszę. Nie dość, że nie widzę, to jeszcze nie słyszę. Nie ma pytań?
Z tymi psychopatycznymi, bo ja tak się wiedzę na temacie, to znaczy polega to zaburzenie, bo tak nie ma.
Brak uczuć wyższych.
Tego sumienia? Tak.
Tak. Kompletnie. Nie ma żadnej refleksji. Nie? Psychopaci są funkcjonalni, nie muszą być socjopatami, mogą być całkiem funkcjonalni. Osoby dotknięte takim problemem mogą być całkiem funkcjonalne, ponieważ one się uczą. Poprzez obserwację reakcji innych ludzi uczą się, co mogą i czego nie mogą. Także to nie, bo kiedyś z psychopatią łączono głównie przestępstwa, ciężkie przestępstwa kryminalne. Natomiast dzisiaj się już nie łączy, nauka się pogłębiła w psychiatrii w dziedzinie psychopatii i już się nie łączy wyłącznie ciężkich przestępstw kryminalnych, natomiast wiele różnego rodzaju innych zachowań, które głównie zdradzają ludzie w biznesie i w polityce. Dzisiaj nad tymi grupami się głównie prowadzi badania dosyć intensywne. Tam się to pojawia. Oczywiście z tytułu natury biznesu i tytułu natury polityki. Po prostu tam nie ma miejsca na uczucia wyższe. Gdyby było, to nie mogłoby być biznesu, gdyby było, nie mogłoby być polityki. Przynajmniej taką, jaką my znamy, taką, jaką wytworzyła tradycja społeczna i tradycja polityczna i tradycja ekonomiczna. I ten problem oklepujemy już od XVIII wieku, od momentu, kiedy pojawiła się pierwsza filozofia w ogóle dotycząca ekonomii i pracy. Filozofia, tutaj mówię o filozofii, nie o teoriach ekonomicznych, tylko o filozofii społecznej i tak dalej, czy rezultatem był marksizm, leninizm, modernizm, faszyzm, narodowy socjalizm, komunizm, kapitalizm i tak dalej. I tam oczywiście też wszystkie te symptomy się pojawiały. Natomiast część już należy do historii, to się za bardzo nikt tym nie zajmuje. Zajmują się w tej chwili od strony praktycznej pragmatycy dzisiaj. Nie? Czyli ta grupa psychiatrów, która się tym zajmuje, zajmuje się tym zjawiskiem, które dzisiaj się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że to jest cholernie ważne w toku
edukacji młodych pokoleń. Jak chronić ludzi przed tego typu wpływami?
Jak chronić ludzi przed tym, żeby nie rozwijać tego, bo jak zaczniemy rozwijać, to rezultat będzie znowu fatalny. Taki jak był w postaci komunizmu czy faszyzmu. Gdzieś te hamulce będziemy tracili powoli jako społeczeństwo, w związku z czym wylądujemy znowu w jakichś koszmarnych dyktaturach i się ludzie zastanawiają nad tym, ci mądrzy, jak sobie radzić w takiej sytuacji. To jest poważny problem dla nas społecznie. Także, ale to jest innego jakby rodzaju problem. O tym dzisiaj za dużo mówić nie będziemy. Naszym głównym tematem jest gniew, złość i agresja. To jest coś, z czym my mamy do czynienia. Może to nieco zahacza o to, co mówiłem, z tego punktu widzenia i z tej perspektywy, ponieważ zachowania, które wykazują brak empatii i brak uczuć wyższych, w nas mogą wywołać gniew, złość i agresję. W naturalny sposób, ponieważ tam, gdzie brakuje uczuć wyższych, muszą się pojawiać uczucia niższe, czyli uczucia, jak to się mówi, instynktowe. Z naukowego punktu widzenia nie wiem, bo ty się mnie pytasz o naukowy punkt widzenia, a ja naprawdę znam go w bardzo ograniczony sposób, w związku z czym nie będę się mądrzył, bo ja nie jestem psychiatrą. Owszem, czytałem artykuły na ten temat, niektóre bardzo ciekawe były, dotyczyły właśnie obserwacji na poziomie badania całych grup społecznych i zachowań i oczywiście sam obserwuję często tego typu sytuacje, ponieważ do mnie jako do księdza buddyjskiego, tak? Kto trafia? No nie trafiają ludzie szczęśliwi, od tego zacznijmy. Trafiają ludzie, którzy mają jakiś problem. Z czym mają problem? Z szefem mają problem. Z ojcem mają problem. Z matką mają problem. Z dzieckiem mają problem. Ogólnie mają problem z innymi ludźmi i z życiem. I czują się w jakiś sposób wykorzystani. Wykorzystani przez kogoś. Czy przez członka rodziny, czy przez członka społeczeństwa, czy przez członka grupy ekonomicznej, które się obracają i te, które pracują. I czasami jak słucham, na przykład w zachowaniu ostatnio mówiła mi taka młoda kobieta, która ma zrujnowane zdrowie, ma 28 lat i jest bardzo silnej takiej sportsmenki, to już taki troszkę jest człowiek, że tak powiem, mocno zniszczony i to, co ona opowiada o zachowaniach jej szefa w pracy, to jest taka duża korporacja, która zajmuje się nadzorem nad przedstawicielami, tak? Informacji, czy nie wiem, jakieś takie historie, oni się zażynają po prostu na maksa, żeby tam zarobić duże pieniądze, ale szefostwo ich tam jeszcze wyżywa odpowiednio dobrze. I nie chodzi o sam charakter pracy, czy rodzaj pracy, bo to nie jest ważne. To może być policja, to może być urząd państwowy, to może być urząd samorządowy, to może być czyjś prywatny biznes, jakakolwiek działalność ludzka, nie? Która przynosi dochody, która przynosi pieniądze. Jeśli trafimy na szefa, który ma naprawdę, jak to się mówi, brak empatii i brak takich ludzkich odruchów, no to wtedy dochodzi do siekiery zady, wtedy to towarzystwo do mnie trafia, nie? Ja zazwyczaj już odsyłam do psychiatry albo do lekarza, bo albo trzeba leczyć somatycznie, albo psychiatrycznie, bo to zazwyczaj tych ludzi już trzeba leczyć, takich wyciśniętych jak cytrynę i wyrzuconych, nie? Niepotrzebnych nikomu. Ale w drugą stronę też to działa, bo do mnie z kolei trafiają szefowie, których z przeproszeniem wyruchali pracownicy, którzy się czują po prostu tak jakby, po prostu jak zgwałceni, którym też jest potrzebna pomoc i wsparcie. Także ksiądz to jest trochę jak prostytutka. Siedzi i przychodzą klienci, którzy opowiadają o swoich problemach życiowych. Jak z prostytutkami rozmawiałem, to się okazało, że ten sam zawód wykonuje. Praktycznie. Także mnie to bawiło zawsze i założyłem pewną zbieżność. No to
dlatego, że wiele prostytutek nie daje usług seksualnych swoim klientom, tylko po prostu wysłuchuje swoich klientów. Bo to jest jedna osoba, która chce ich wysłuchać. Nie żona, nie mąż, nie ten, tylko przyjdzie za 20 zł i gada przez godzinę jako psychoterapeut. A nie jest na psychoterapii, tam jeszcze wszystko jest w porządku. I może iść do domu. Także to jest podstawowa rzecz, która musi być rozpoznana, że te emocje pojawiają się zawsze na styku ja i inni. Ja i inni. Obojętnie, czy to będzie inny zewnętrzny, czy inny wewnętrzny. I teraz musimy się zająć tylko i wyłącznie ja. Co to oznacza ja? Umiecie to określić w jakikolwiek sposób? Jednym słowem. Jakbyście opisali to, co nazywacie ja. Czyli końcowa stacja, tak?
No tak.
Cel podróży, to jest ten miano.
Okay? Poczucie bycia.
Poczucie bycia.
Ja bym to nazwała byt.
Byt. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I tutaj zauważcie, że w tej sferze istnienia tego, co nazywamy ja, mogą się pojawić rzeczy dobre i niedobre. Niedobre to wtedy, kiedy mamy do czynienia z niedobrymi ludzkimi działaniami, szczególnie od dziecka. Dobre, jeśli mamy do czynienia z dobrymi ludzkimi działaniami, również od dziecka, to nas będzie kształtowało. I będzie kształtowało nas w rodzinie, będzie miała na to wpływ ojciec, będzie miała na to wpływ matka. Pierwszy największy wpływ matka, drugi największy wpływ ojciec, później rodzina, otoczenie, później szkoła i na końcu społeczeństwo. I jeśli jakiekolwiek zaburzenia tutaj się pojawią, a pojawiają się bardzo szybko i bardzo łatwo, wówczas to ja nie tylko, że się utrwala, ale również utrwala wzorce, które wcześniej zaobserwowało. Jeśli to będą dobre wzorce, to dobre wzorce. Jeśli złe wzorce, to złe wzorce. Ale to ja będzie najbardziej kluczową rzeczą. Czyli znowu zwróćcie uwagę, że jeśli chcemy cokolwiek zrobić, to naprawdę musimy wziąć się za ja. Za nic innego. Jeśli się wybierzemy za ja, to wówczas będziemy dokładnie wiedzieli, co z tym zrobić. To określenie ja jest nieco bardziej implikowane, nieco znacznie głębsze niż to, co wam w tej chwili zaproponowałem i to, co próbowaliście powiedzieć. Tak, poczucie istnienia, poczucie bytu. Cel, to było bardzo dobre, bo musimy zrozumieć, czy istnieje jakiś cel. Ale jeśli badamy to ja, to musimy zbadać go na przestrzeni całego ludzkiego życia, od momentu narodzin do momentu śmierci, ok? I czym jest to na początku i czym jest to na końcu? Cel, od razu podpowiem, to jest cała ta linia. Wszystko to, co się zdarza pomiędzy narodzinami i śmiercią, to jest cel. Będzie podporządkowany ja. Po co się uczycie, po co zdobywacie zawód, po co idziecie w biznes, po co pracujecie, po co zakładacie rodzinę, po co... Dla siebie. Dla nikogo innego. Chcecie osiągnąć szczęście, dlatego to wszystko macie. Bo to jest cel. Celem jest ja. Zawsze. Samogratyfikacja, poczucie szczęścia. Ale co jest na początku i co jest na końcu? Co jest w momencie, kiedy się rodzicie? Ktoś wie? Nic nie ma. A co zostaje z celu, kiedy umieracie? 0+0 to nie.
A?
2-0. Daje 0. Duże 0. Co to oznacza? To 0 nie jest nicością. Przede wszystkim. Pamiętajcie, to 0 nie oznacza niczego. Tak? To 0 nie oznacza niczego. to oznacza tylko, że to, na co patrzymy jako ja, i to w ostateczności wychodzi nam, że się równa zero, to jest coś nieprawdziwego. To nie jest coś, co jest prawdziwe. Jeśli myślicie, że jest prawdziwe, to zobaczycie w momencie śmierci, jak to będzie wyglądało naprawdę. Cały majątek, który zdobyliście przez to życie, będziecie musieli zostawić. Cały. Co do ostatniego grosza. Nie będziecie mogli wziąć ze sobą nawet pary butów. Nawet parę skarpetek, nawet sznurówek. Niczego. Nawet ciało musimy zostawić. My opuszczamy ciało, wszystko zostawiamy. Wszystko, do czego żeśmy dążyli, wszystko to, co było celem dla nas samych, jest zrównane do zera. Rodzimy się z punktu zero. Z punktu zero oznacza, że bez niczego i odchodzimy bez niczego. Dlaczego tak bardzo się wysilamy przez całe życie, by cokolwiek osiągnąć do tego celu, który nazywamy ja? Ponieważ my musimy operować cały czas w tej przestrzeni, ja i inni, to z tego powodu dla osiągnięcia zera odczuwamy gniew, złość i agresję. Co to oznacza? Że gniew, złość i agresja równa się zero. Taką ma wartość. Jeśli próbujemy dowieść logicznie, czym jest ja, czym jest cel i czym są te negatywne uczucia. I wtedy zobaczycie, że w momencie, kiedy się pojawiają te trzy negatywne uczucia, tracimy potworną energię psychiczną i fizyczną na te trzy uczucia. Ja miałem ostatnio bardzo dużo stresu i bardzo dużo gniewu też, między innymi. Nie? Ostatnie dwa tygodnie, naprawdę dużo. Dzisiaj przyjechałem, byłem pół żywy. Wszedłem pół żywy z pociągu, bo przy długotrwałym stresie odzywa się choroba wątroby. Mam trochę choroby wątroby i po prostu nie mogłem oddychać z bólu. I koleżanka z Lwiwa dobrała mnie z dworca, zawiozła do apteki, dostałem leki na szczęście bez recepty i mogłem się uwolnić. Ale ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, jak dużo kosztuje energii, to jest całkowicie pochłonięta w zero. Jest to, jak ktoś dzisiaj mi powiedział, jak krew w piach. Ile razy bym się nie pogniewał, ile razy bym się nie złościł, ile razy nie odczułbym agresję, osiągam w ten sposób nic. Zero. Nul. W sensie kompletnie pejoratywnym. Jedynie co tracę, ponieważ to zero jest cholernie wyczerpujące, to tracę siłę życiową, która zaczyna się zrównywać również z zerem. To oznacza nic innego, jak utratę życia. Życia, na które patrzymy z tej perspektywy, jako coś absolutnie cennego, gdyż bezcennego, jako coś, co się prawie że nie zdarza, a szczególnie jako nie tylko jakakolwiek forma życia, ale szczególnie forma życia ludzkiego, jest czymś niezwykle rzadkim. Czymś, co niemalże w ogóle nie występuje. Dlaczego? Nawet w tym pomieszczeniu jest więcej form życia niż wszystkich ludzi na świecie. Nas jest 7 miliardów z kawałkiem. W tym pomieszczeniu jest znacznie więcej istot niż 7 miliardów żywych, biologicznych, chodzących, pełzających, oddychających, pobierających tlen, nie pobierających tlen i tak dalej. Jest znacznie więcej. Dlatego mówi się, że te trzy emocje w kontekście ja odbierają nam życie. Przed chwilą przeprowadziłem dowód logiczny. Jeśli ktoś uważa inaczej, to chętnie poproszę tutaj i stoczymy debatę. Wymienimy się argumentami.
No ja, ale to nie chcę debatować, nie odpowiadać, tylko o to.
Zapraszam.
Nie.
Ja muszę widzieć swojego przeciwnika, więc to się nie pamięta. Jak mogę pokazać złość, jeśli gniew?
Czasami tak nie złość, agresja, to są dobre katalizatory i czasami pomagają właśnie, wytwarzają energię, która może być użyta w dobrym,
dobrym
kierunku. Na przykład właśnie czuję, że jestem, ale na przykład nie robię czegoś długo, bo mi się nie chce, nie mogę, wreszcie się wkurzę na siebie, i zrobię coś, co powinnam od dawna zrobić, płynąc na tej agresji na samą siebie, ale to będzie końcem pozytywnym. Nie jest mi
się absolutna tutaj, pewność?
To jest takie zupełnie negatywne uczucie, tylko i wyłącznie.
Nie, nie. Czy to jest absolutna pewność? Ja się tylko pytam, czy jesteś absolutnie pewna tego.
Nie, ja właśnie tak zapytuję, bo jest to stwierdzenie, że można to...
A mieliśmy debatować, ty miałeś postawić kontrę. Ja czekam na kontrę.
To jest jakieś takie sportowe pytania, że może to być, czy nie może to być zjawem pozytywnym jednak.
Okej.
Okay. To jest jedna energia. Energia silna, bardzo silna. Nie można ją skanałować w jakimś kierunku pozytywnym, no nie jest to możliwe.
Zgadzam się. Absolutnie masz rację. Tylko chciałem zwrócić uwagę, wiem, że jest późno i jesteście trochę zmęczeni, ja też, ale chciałem zwrócić uwagę, że teraz mówimy o innych zewnętrznych, nie o innym wewnętrznym.
Ale również wewnętrzne, bo na przykład ktoś jest jakiś zguźniały, nieszczęśliwy, w depresji i to mnie nagle wścieknie i to mi tak ta energia, że nagle również będę miała inspirację, jak mi pomóc. To też, bo jest to możliwe, jest.
Jest, ale to wtedy jesteś... To jest wciąż związane z innym wewnętrznym, ponieważ jest to twoja niemoc, to też twój lęk, który do tego momentu nie pozwalał ci działać dla dobra tego człowieka, czy na rzecz tego człowieka.
Ale miałam jakieś motywacje, a nie są
pozytywne. Ale ogólnie te przykłady, które dajesz, są pozytywne. I są oczywiście pozytywnym gniewem, złością i agresją i ja myślę, że nie ma sensu robienia wykładu na ten temat, bo ja nie sądzę, żeby ludzie zgłaszali problem z tym.
Nie, tylko chodzi o to, że to nie jest takie totalnie i wyłącznie.
Nie. W tym kontekście, o którym mówisz, nie. Natomiast intencją wykładu i intencją Andrzeja, jakbyśmy rozmawiali na temat tematu wykładu, był prawdziwy gniew, prawdziwa agresja i prawdziwa złość w relacjach z innymi ludźmi. Nie w kontekście pozytywnym, bo to jest tylko szlachetne, tylko właśnie w sensie negatywnym, z czym my sobie nie radzimy, z czego wychodzimy po obijaniu, z czego emocje odbierają nam rzeczywistości energii i odbierają nam moc działania, prawdziwego działania. Nie?
Bo gdzieś tam powinna to wstawić, to jednak wyczerpuje, no to jest pozytywne, użyta pozytywnie,
użyte pozytywnie, z siłą, nie? Z przemocą. Z siłą i przemocą, pozytywne działanie i w końcu coś zrobimy, jakąś dawno niedokończoną pracę, dawno, nie wiem, cokolwiek, albo kogoś zainspirujemy, czy komuś pomożemy i tak dalej. Sam efekt tego działania pozytywny, czyli skończona praca, nie wiem, budowany dom, pomalowany płot, cokolwiek, czy skoszona trawa, daje nam uczucie radości i spokoju. Możemy się rozluźnić. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się negatywna emocja, ja mówię o negatywnej emocji, gniewu, złości i agresji, to nawet jeśli osiągniemy jakikolwiek skutek, to wtedy rzeczywiście będziemy pozbawieni energii. I pozostanie pustka, która jest nihilistyczną pustką, pozbawioną życia.
No to teraz taki przykład z mojego życia wzięty, jeśli mogę.
Śmiało.
Czasu, bo miałam taką sytuację rzeczywiście, że to miało, ale też były taki, że rozsalała się pozytywnie, bo z punktu widzenia buddyjskiego te agresje są absolutnie negatywne i powtarzają no, eony z wiekami. Tak jest.
Nie.
Żeby był jeden dnia, to no to się tak. To jest zdawnowane w tym pozytywnie.
Przede wszystkim, nie ma czegoś takiego jak z perspektywy buddyjskiej, bo nie ma takiej perspektywy. Dlatego, że buddyzm nie jest sztywną doktryną, tylko zawsze uwzględnia wszystkie okoliczności i przyczyny. To nie jest religia statyczna, tak jak religia konfesyjna, że to, co powiedział Bóg, tak już ma być i tak ma zostać. A wszystko to, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, jest grzechem. Tak nie ma. W związku z czym czasami nawet to, co pozornie wydaje się negatywne, może okazać się pozytywne. I o tym nauki buddyjskie również mówią.
Ale to wrócę w takim razie do tego mojego przykładu, bo miałam konfrontację z jakąś osobą, z którą dawno sobie nie mogła poradzić od dłuższego czasu i przewoda się przelała i wybuchnęłam bardzo wielką agresją i gniewem i narzucałam tej osobie no, straszliwie. Potem miałam taki moment jakiegoś orka cyklonu, że nagle obrzałam sobie niesamowity spokój, bo właściwie poczułam, że wreszcie jestem sobą i prawdziwie się zachowuję, bo przez cały czas w konfrontacji takich początkowych, gdzie starałam się być faktycznie poprawna, bo nic mi nie chodziło i frustracja się rodziła, która właśnie zaawansowała tym duchem gniewu. I w domu czułam się bardzo właśnie wypalona, zero energii, nieszczęśliwa, że źle się zachowałam, że tak cała ten cały buddyzm to wszystko. Ale efekt był taki, że ta osoba wreszcie nie zrozumiała i zmieniła swoje zachowanie, przestała być, w sensie nie takim, że ja uważam, że akwarza właśnie robi inaczej, tylko została destrukcyjna dla innych osób i sama się poczuła lepiej. Więc to dla mnie był trudny moment, bo do końca nie wiedziałam właściwie, dobrze czy źle.
Dobrze i źle. Wewnętrznie źle, ponieważ... Wewnętrznie źle, bo sam ty odczułeś samodestrukcję. Zewnętrznie dobrze, bo debil po prostu się wyprostował, tak? Krótko mówiąc.
No.
I tutaj te dwie rzeczy są niezależne. I te dwie rzeczy są niezależne.
Dlaczego? Dlatego, że proszę pamiętać, tak jak powiedziałem, gniew, złość i agresja, one prowadzą do punktu zero. Zero, prawdziwego zero, czyli wypompowania kompletnego. To jest to samo, co ty odczułeś, taką kompletną pustkę, nie? Nawet się nic nie czuje w tym momencie. To jest takie, jak z balonem spuszczone powietrze.
Ja odczułam minus, poczułam gdzieś tam mocą, taka rama, i że tutaj pompowałam.
No to nie, to już pompowałaś, że tak powiem, myślami tego typu rzeczy, nie? Natomiast imputowałaś sobie różnego rodzaju doktryny na to, co zrobiłaś i tak dalej, które są prawdziwe, jak najbardziej. Tego typu wybuch niekontrolowany prowadzi do tego typu skutków. I prowadzi jeszcze dalej, prowadzi do niższych światów nawet. Ale nie bezpośrednio, tylko możemy powiedzieć z punktu widzenia medycznego. Jeden wybuch gniewu, taki, tworzy ścieżkę neuronową w mózgu. Raz, jak się pojawi ścieżka, to drugi raz zrobić to samo jest 100 razy łatwiej. A trzeci raz 1000 razy łatwiej. A czwarty raz 100 tysięcy razy łatwiej. A piąty i dziesiąty to już po prostu idzie samo. Nawet się nie zastanawiasz. W związku z czym tego typu agresja, tego typu gniew prowadzi do czynów związanych z gniewem, agresją i złością, czyli do zabijania, do ranienia i tak dalej. Bo teraz, jeśli będzie jakakolwiek inna sytuacja, znacznie poważniejsza, zagrożenia, go będziesz w stanie zabić po jakimś czasie. Dlatego mówimy o tym, że nie myślcie, że tak nie jest. Tak naprawdę jest. To się dzisiaj dzieje na Ukrainie. Ludzie, którzy nigdy nie zabijali, zaczynają zabijać. W naturalny sposób. Ich rodziny są zagrożone. Ich życie jest zagrożone. I zaczynają zabijać. To się dzieje niedaleko stąd. To są realia. Tak to wygląda. Na tym przykładzie, ponieważ jest tak blisko, możemy to obserwować. To się dzieje nawet w rodzinach naszych znajomych. W Polsce jest wielu ludzi, którzy mają związki z Ukrainą. Wiele rodzin polskich pozostało na Ukrainie po wojnie. Wielu Ukraińców tutaj przyjechało. Już teraz to zaczyna nas dotykać, zaczyna wpływać na nas, bo pomiędzy nami są ludzie, którzy mają tego typu korzenie. I z drugiej strony są ludzie, którzy mają korzenie rosyjskie, gdzie samo w Rosji są z kolei. Ostatnio było jeszcze ciekawiej, bo odbywał się duży kurs na obrzeżach Europy, na którym byli buddyjski, na którym byli i Rosjanie, i Ukraińcy. Wojna była. No kurczę, oczywiście. Dobrze, że Polaków nie było. Jeszcze większa. Byłaby pewno rusko-ukraińsko-polska. Wśród buddystów. I to działa destrukcyjnie na nas samych w rzeczywistości. W związku z czym to ja, które jest równe zeru, nie dość, to jeszcze się angażuje silnie w gniew, złość i agresję i osiąga nicość, osiąga zero, czyli osiąga głęboki minus. Głęboki minus plus do tego pojawia się nawyk do gniewu, złości i agresji. Ale popatrz na jedną rzecz. To ta osoba działała niewłaściwie, tak? Niewłaściwe działanie. Niewłaściwe działanie. I teraz niewłaściwe działanie tej osoby spowodowało, że ty miałaś tego typu emocje i zareagowałaś w końcu, nie wytrzymałaś. Dlaczego nie wytrzymałaś? Dlatego, że te emocje trwały już od dłuższego czasu. Musiałaś je tłumić, przeżywałaś frustrację, pojawiały się różnego rodzaju myśli, pojawiały się odruchy, pojawiały się psychofizyczne reakcje na tą osobę i długo skrywane uczucia zaowocowały takim wybuchem i tym, co odczułaś. Gdyby w tym samym czasie zrezygnować z tych trzech, popatrzeć na sytuację tak, jak jest, i jakie budzi w tobie uczucia, i powiedzieć tej osobie wprost. Tak? Tutaj mamy przestępcę, rzekę, tutaj jestem ja, i komunikuję tej osobie, nie? W drugą stronę. Boli. To mnie boli. Nie oceniam tej osoby, to mnie boli. Z tym się bardzo źle czuję. To ma bardzo zły wpływ na moją rodzinę. To ma wpływ, zły wpływ na naszą grupę. To, co robisz. Powiedziane bez, nie gniew, nie złość,
i nie agresji.
W odpowiednim momencie, w tym momencie, kiedy się to pokazuje. Kiedy się pokazuje negatywne czynnie.
Przestępca, który ma tyle negatywności w sobie, który oddziałuje na ciebie, jeśli jemu komunikujesz, dajesz tylko prosty komunikat, co czujesz, nie? Nie mówisz, ty świnio, ty bandyto, ty przestępco, ty łobuzie i ty nerwusie i tak dalej, nie? Bez takich epitetów i ocen i inwektyw, tylko mówisz. Ktoś coś robi i mówisz, to mnie boli, czuję ból. To uważam, że nie jest dobre, bo to ma zły wpływ na nas wszystkich. I ile się razy zakomunikujesz, to ile to nie jest psychopata? Naprawdę.
Ile to nie jest psychopata? To w końcu zrezygnuje, ponieważ nikt nie jest w stanie dłużej robić czegoś negatywnego. A to jest zupełnie coś innego. Jeśli mówisz o patologii, tak? Mówisz o zachowaniach patologicznych młodych ludzi.
Nie, komunikacja cały czas jest taka, bo jestem spontaniczna. Cały czas, jakiś tak szczerze, zawsze nie trzymam twarzy. Cały czas. Bo właśnie ja tu mnie pochodziłam na końcu, a to jeżeli ten gniew, tylko ten gniew zadziałał. To mnie właśnie negatywnie czegoś nauczyło, tak jak powiedziałeś. No ale jak to odczarować teraz, skoro nic
nie odczarujesz, dlatego że przeciwwagą na to jest coś zupełnie innego. To jest problem, o którym ja sam pracowałem, ponieważ też mam do czynienia z ludźmi, którzy popełnili przestępstwa jako kapelan więzienny. W związku z czym na co dzień mam matkobójców, dzieciobójców, gwałcicieli, najwyższe wyroki w Polsce, najcięższe przestępstwa. To wszystko znam, bo to przeze mnie przechodzi również. I tutaj mamy zupełnie innego rodzaju sytuację. To jest sytuacja szczególna, o której mówisz. I pierwsza rzecz, jeśli chcesz, dlaczego on się poprawił? Wiesz dlaczego, czy nie?
Poważam sobie, że się obalił wewnętrznie i po prostu...
Ale wiesz dlaczego zareagował?
Może to przemówiłam do niego językiem, taki psychologiczny.
Dokładnie. To nie jest psychologiczne.
Ten właśnie, który ja stosowałam wcześniej, to w ogóle to może...
Nie, bo mówiłaś, on nie rozumiał tego języka. Ty powiedziałaś językiem, w którym on został wychowany przez rodziców i przez środowisko. I on ten język rozumie. I on rozumie jeszcze inny język, którego nigdy nie słyszał. To jest przeciwieństwem gniewu, złości i agresji. Co jest przeciwieństwem gniewu, złości i agresji? Co jeszcze? Ty powiedz.
Akceptacja, nagradzanie, tak? To jest taka rola, że jak czujesz coś złego, na przykład dziecko zrobiło, to ja bez
odpowiedzi. Jakie ty masz wykształcenie pedagogiczne? Kary i nagrody to jest, wiesz, to jest pomysł szatana tak naprawdę. Nie? My nie potrzebujemy kar i nagród. Z kary i nagród zrobisz, naprawdę zniszczysz człowieka karami i nagrodami. Dlaczego? Bo w świecie przyrody nie ma kar i nagród. Jeśli my odchodzimy od świata przyrody, od tego, kim naprawdę jesteśmy, jesteśmy tylko zwierzętami, to wytwarzamy od razu sztuczną sytuację, w której nikt sobie nie poradzi. I to jest jak narkomania. To jest tak samo sztuczne jak narkomania, czy alkoholizm, czy cokolwiek innego. To są tego typu zachowania. W tej kategorii się mieszczą. Patologie jakieś. I patologiczne zachowania. Kary i nagrody. Jedyne, co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać gniewowi, złości i agresji, to jest dokładnie miłość. Akceptacja. Z czym się spotkasz, jak to pokażesz? Miłość, akceptacja i tak dalej. Tolerancja. Z czym się, znaczy tolerancja nie oznacza zgodę, tak? To nie chodzi o to, że się zgadzasz na wszystko. Nie musisz się zgadzać. Natomiast jeśli z twojej strony jest miłość, akceptacja, to ten gniew po drugiej stronie będzie rósł. Dlaczego? Bo stopień lęku będzie wzrastał. Bo ty zaczynasz mówić językiem, którego tamten lud nie rozumie. Ty jesteś Niemcem, a tam są Polacy, rozumiesz? Stąd się wzięło słowo Niemiec, bo to była niemota. Myśmy Słowianie nie byli w stanie się porozumieć tylko z jednym narodem, z Niemcami, bo oni nie mówili po prostu, nie? Dlatego ty jesteś Niemcem, oni są Słowianami.
Ale może, że działa zastosuje miłość, to on będzie się nie
odda. Wzrośnie stopień lęku, bo będziesz mówiła językiem, którego on nie zna. Pozornie. Dlatego, że jeśli gniew, to znaczy, że jest brak miłości. I to jest najgłębsze pragnienie, to jest to, czego najbardziej potrzebuje. To jest to, czego najbardziej potrzebuje. I miłość ma różne aspekty. To nie jest miłość, o jakiej wy myślicie.
nie takie, jakie myśli Aga, od tego zacznijmy. Nie miło się, jak jej wymyślicie, że taka słodko pierdząca hipisowska i taka chrześcijańska, nie tego.
To jest miłością matki.
Nie? To jest miłość matki. I matka kocha swoje dziecko, ale dokładnie widzi, jakie ono jest. Nie ślepa, ona kocha, nigdy dziecka nie zostawia, ale widzi, jakie jest. I siła matki polega na tym, że ta miłość daje jej siłę do wychowywania dziecka i do użycia mądrości. W związku z czym gniew i ja jestem teraz z tobą, tak? Wychowawcą. Z przestępcami młodocianymi czy jakimkolwiek. To musi zniknąć. To ja musi zniknąć. I w momencie, kiedy się pokazuje gniew, on nie może mieć celu. Ale z tego nie do namierzenia ja musi się pojawić miłość matki. Okay? I w tym momencie masz siłę do zniszczenia gniewu tego innego zewnętrznego. Dopiero pierwszy raz. Mój kolega miał poważny problem w szkole. Uczył angielskiego, przyjechał z Ameryki, kompletnie się nie kapowało na polskich szkołach. Prywatna szkoła, bachory rozpuszczone, jak ze skibicze, jak to mówią. I tak mu dawali jazzu, że to, że nie miał śmietnika na głowie, to tylko przypadek. Natomiast wtedy on nie wiedział, co ma z tym zrobić. I powiedziałem mu, że pierwszą rzecz, jaką musi zrobić, to się wyluzować, a drugą zniknąć z klasy. I kazałem sobie narysować, jak wygląda klasa. Nie? Klasa wyglądała mniej więcej tak. Albo taki prostowo. Tutaj były drzwi, tutaj było biurko. Ja powiedziałem, ciebie tutaj nigdy nie może być. Bo jesteś celem. Jedyne miejsce, gdzie możesz być, to z tyłu i to przy drzwiach. Tutaj. Stąd prowadzisz lekcję. Ale wszyscy muszą być odwróceni tyłem i siedzieć twarzą do tablicy. I ty nigdy nie stoisz przy tablicy. Przy tablicy zawsze stoją ci, którzy najbardziej rozrabiają. I napięcie było takie w klasie, to byli chuligani, autentycznie widziałem te bachory. Rozpuszczone bachory z bogatych rodzin, bezczelne, aroganckie i chamskie, ale już takie do oporu. Naprawdę, tam nie było nic miłego. Widziałem te dzieciaki. To było gimnazjum, liceum, to nie było nic miłego. Wiecie, co się stało na drugiej lekcji? Napięcie już było takie, że ten, który najbardziej rozrobił i był hersztem, nie wytrzymał i się rozpłakał. Duży chłop z dużymi jajami. Naprawdę. Jak dziecko. Płakał jak dziecko. Jego własne napięcie zniszczyło. I w klasie się zrobił zupełny spokój. Cała ta ich agresja i tak dalej wyparowała. Już nie miała miejsca. I on w tym momencie mógł normalnie prowadzić lekcję. Ale on nic nie zrobił. Powiedziałem, siedzisz z tyłu, twoje ręce, twoje nogi to są te chłopaki. Nie? Oni mają stać przy tablicy, pisać to, co im powiesz i tak dalej. Oni będą prowadzili lekcje, nie ty. To są sposoby, w jaki dajemy sobie radę, jeśli zachowujemy spokój, mamy zrozumienie i taką prawdziwą, matczyną, też ojcowską miłość w stosunku do gniewu, złości i agresji, które nas dotyczą, nie? W tak ciężkich sytuacjach. Intencją wykładu dzisiejszego były zwykłe związki i relacje pomiędzy ludźmi. Nie patologie, tak jak ty musisz doświadczać, czy tak jak ja widzę w więzieniu z ludźmi, tylko nasze związki. Mężowie, żony, chłopaki, dziewczyny i tak dalej. To nam się ciągle sypie. Co w parę lat się spotykamy? Inna żona, inny mąż, inne dzieci, inny samochód, inny dom. Trudno się przyzwyczaić do czegokolwiek, bo znowu po paru latach zmiana. Dlaczego? Dlatego, że my nie wytrzymujemy tego problemu. Nie radzimy sobie z naszym gniewem. Nie radzimy sobie z naszą złością. Nie radzimy sobie z naszą złością. Nie radzimy sobie z tą agresją. Tak jak powiedziałem, kluczem do tego jest ja. I musimy zacząć obserwować ja. Co to oznacza? To oznacza, że w tym momencie, kiedy pojawiają się w nas emocje, kiedy pojawiają się w nas różnego rodzaju przeżycia, musimy je dokładnie obserwować. Jest kilka sposobów obserwowania. Pierwszy tutaj został wspomniany przez koleżankę. Z punktu widzenia również buddyjskiego, to jest nasze działanie, nasze reakcje, sytuacje, które się pojawiają, nie pozostaną takie, jakie są. To znaczy, jeśli cokolwiek my zrobimy w reakcji na czyjeś działanie, to pojawi się kolejne działanie. I tak jest końca. Z tego powodu mamy związki, które całymi latami na przykład się tłuką, albo całymi latami się kłócą i tak dalej. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać, bo jest ciągle akcja, reakcja, akcja, reakcja, reakcja, akcja, akcja, reakcja, reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja, akcja, reakcja, reakcja. I od tego nie jesteśmy w stanie się uwolnić tylko z jednego powodu, że nigdy nie ma żadnego hamulca. Nigdy się nie zatrzymamy i nie pomyślimy, jeśli teraz zareaguję, jeśli teraz cokolwiek zrobię, to będzie kontynuacja. W związku z czym, jeśli pojawi się hamulec, nawet z tą myślą, że jest przyczyna, musi być i skutek, i po raz pierwszy zahamujemy i się zatrzymamy i nie zrobimy nic, to już coś osiągniemy. Przynajmniej spokój w domu. Spokój w relacji z innymi ludźmi. Jeśli z kolei jesteśmy w stanie wyciszyć się, to również pojawi się przestrzeń w naszym umyśle, przestrzeń na rozmowę, na proste zakomunikowanie. Tak jak powiedziałem, o ile to nie jest jakaś patologia, o ile to nie są te dzieciaki, o których tutaj była mowa i tak dalej, to druga strona jest w stanie nas wysłuchać, ale komunikat musi być zawsze prosty i zawsze króciutki, nie? Powiedzieć, że się źle czujemy i wysłuchać, co druga strona ma nam do powiedzenia. Po prostu słuchać siebie nawzajem. Innym sposobem, kolejnym, jest to, że zaczynamy głębiej rozumieć, że każda nasza reakcja negatywna, z negatywnymi emocjami, z negatywnymi uczuciami, jest budowaniem kolejnej bariery w rzeczywistości. I nie dla tej osoby, z którą my tworzymy ten toksyczny związek, czy patologiczny związek, tylko dla nas samych. Tak jak tutaj była mowa o wybuchu agresji i gniewu i tak dalej. Mamy te wybuchy agresji i gniewu. One nie muszą być spektakularne, bo każdy z nas jest innym człowiekiem, ma zupełnie inną konstrukcję psychiczną, fizyczną i tak dalej. I czasami ten wybuch to może być, ach, tam taki wybuszek troszkę. Wcale nie taki duży. Ale jeśli następuje to w rzeczywistości, pojawia się to beznadziejne uczucie pustki, pojawia się to beznadziejne uczucie przegranej i to nas samych mota. Pamiętajcie, że chodzi tutaj jednak o mnie samego, o to, co nazywamy ja. I to ja się w tym pogubię, nikt inny. I jest kolejna metoda, metoda medytacyjna. Czy kogoś interesują metody medytacyjne, czy nie? Wszystkich? Dziwne towarzystwo. Może to jaka sekta jest. I medytacyjna polega tylko i wyłącznie na obserwacji tego, co się pojawia, ale nie biernej obserwacji. Jest to obserwacja, która jest intensywnym badaniem lub też inaczej nazywamy to intensywnym dochodzeniem, czy po prostu się mówi inwestygacja, nie, nie ma. Okej, dziękuję. Czyli intensywnym dochodzeniem. Na czym to dochodzenie polega? W momencie, kiedy pojawia się emocja, w momencie, kiedy pojawia się uczucie, patrzymy dokładnie, skąd ono przechodzi. W bardzo dokładny sposób. Nie patrzymy się jak, nie przyglądamy się samej emocji, nie jest to głównym punktem skupienia, tylko punkt, z którego przychodzi ta emocja. Punkt, z którego przychodzi ta emocja. I następnie, kiedy czujemy okres trwania tej emocji, tutaj ktoś wspominał coś o bycie, tak? Jak mówiliśmy, no, przypomnijcie mi, był byt, świadomość istnienia i poczucie bycia, czyli świadomość istnienia, poczucie istnienia i byt, nie? I wtedy, kiedy zbadamy, skąd przechodzi, patrzymy przez moment na to poczucie istnienia tej emocji, obserwując, dokąd ona odchodzi i badając punkt, w którym ona znika. Czyli mamy trzy rzeczy, tak? Trzy rzeczy. Emocja. I tutaj narodziny M plus trwanie plus zenit. To jest słynny buddyjski skrót NTZ. Narodziny, trwanie i zenit, tak? I na te rzeczy patrzymy bardzo uważnie, badając je. niebiernie, nie siedząc i tak obserwując swój umysł, on tym jaczem jest to, o, ty przyjdzie, o, i nie. To jest bardzo intensywne badanie. To jest tak, jakby zostało dokonane przestępstwo i wpadła grupa policjantów i szuka przestępcy. Nie? To musimy intensywnie szukać miejsca, z którego ta emocja się pojawiła. Intensywnie. Badać, skąd to przyszło. Prowadzić dochodzenie. Musimy dojść do tego, skąd przyszła ta emocja. Spojrzeć na jej okres trwania i w momencie, kiedy ona znika, dokąd odchodzi? Gdzie ucieka? Gdzie wsiąknie? I tutaj dojdziecie do... W paluchu prawej nogi. Dokładnie. Jak tam skieruje swoją uwagę, gniew, złość i agresja, nie będą ci straszne.
Ale w brzuchu ona bardzo często
w brzuchu?
Tak.
Obojętnie, gdzie te emocje macie. Czy one są w głowie, czy one są w brzuszku, czy tam nie powiem gdzie jeszcze, to... W swoim umyśle.
Dokąd szukać? Jak się znajdzie w brzuchu, to się szukać dalej.
To przejść po prostu. Wezwanie do wyzwolenia. Tak, kochanie, to dotyczy waszego umysłu. Uczuć psychicznych, uczuć mentalnych. Nie? Mówimy tutaj o emocji, w związku z czym to nie jest emocja, że tam zaczyna wam drżeć ręka, czy tam noga, czy coś takiego. Tylko sama emocja, która jest mentalnym zjawiskiem. Mentalne poczucie gniewu, mentalne poczucie złości, mentalne poczucie agresji. Na to patrzcie. Mnie to nie interesuje, gdzie jest wasz umysł w tym momencie. Naprawdę. My mówimy głowa, nie? To znaczy, że głowa jest siedliskiem naszych uczuć, naszych myśli. Jeśli ktoś ma w głowie, proszę bardzo, proszę szukać w głowie. Na wschodzie zazwyczaj pokazują na serce, na klatkę piersiową, na serce, nie? Ośrodkiem umysłu jest serce. Tutaj się trafi, że to jest. A to nie ma w ogóle żadnego znaczenia.
Ale często się mówi o wybuchach gniewu i kiedy jest wybuch, to trudno znaleźć cały ten czas na rozpoznanie tych trzech etapów.
Czasu nie mamy, ale to jest jedną rzecz, że ten wybuch ma swoje wady dynamiczne.
Oczywiście.
Czy ma okres trwania? Czy zanika?
Czas.
NPZ jeszcze nie ma.
Tak, ale żeby go złapać, na przykład nie ten wybuch...
Ja nie powiedziałem, że macie coś łapać.
Ale ja też nie.
A, to bardzo fajnie. To bardzo...
Żeby się nie rozdał, żeby nie zrobił zniszczeń większych niż mu.
Ale my mamy prowadzić dochodzenie, a nie łapać go. To jest zupełnie coś innego. Jeśli chcecie łapać, to inny wybór na temat łapania. Słuchajcie, to jest NTZ, które, ja nie powiedziałem jak to długo trwa. Najkrócej NTZ trwa, ktoś wie, jak najkrócej trwa? Ci, którzy studiowali filozofię buddyjską i psychologię wiedzą. Ktoś wie? Co? Ile?
Jedną
640 czego? Lat świetlnych czy... Czyli 3600 sekundy to jest okres, w jakim się pojawi NTZ. Najkrótszy. Narodzin, trwania i zanik, tak? Najkrótszy okres czasu to jest 1600 sekundy w naukach buddyjskich. Ponieważ mamy 3 czynności, to musi być razem 3600 lub też 1200 sekundy w ciągu takiego czasu. Ale tutaj zastosujemy 3, bo są 3 fazy. Pojawia się, trwa i zanika. To jest najkrótszy okres czasu. Trwa. Nie zauważycie. Ale da się zauważyć. Jeśli ktoś to zrobi, to powiedziałem przed chwilą, czyli prowadzi dochodzenie, dochodzi do tego, jak się pojawia, jak trwa i jak zanika. Skąd przychodzi, jak trwa i dokąd odchodzi, to wówczas jest w stanie zrobić to w tak najkrótszym czasie. Konkluzja. Konkludujemy. Jeśli zbadacie w ten sposób, to powiedzcie mi, skąd przychodzą wasze emocje gniewu, złości i agresji? Skąd? Jak długo trwają?
Długo.
I krótko.
Zależy, czy podlegamy, czy nie.
Czasami całe życie, czasami krótko. Okej. A to chodzą?
Nie.
słowem,
żyjcie innymi słowy, że to jest zero.
Znikąd nie przychodzi, donikąd nie odchodzi.
Czasami czyta to lepiej od człowieka.
Jak bakteria, tak. Tak, ale to jest jego reakcja. To już nie jest twoje działanie sensu stricto, ile jego reakcja. Tak samo jak pokazałem ci na przykładzie zachowania tego chłopca, tak? To był chłopiec czy dziewczynka? Ha?
Dziewczyna.
Dziewczyna, o. To są zdolniejsze zazwyczaj do takich rzeczy. I działania, nie? Dziewczynki są bardziej niegrzeczne niż chłopcy. Jej działanie, nie? Było jej ograniczeniem. Jej działanie gniewu, jej działanie złości, jej działanie agresji było jej ograniczeniem. Świata, z którego ona wyszła i to, co ona w sobie cały czas trzymała i hodowała. To spowodowało, że ty zareagowałeś swoim gniewem i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie był jej gniew. To był twój gniew. To było twoje poczucie pustki później. To było twoje poczucie wypalenia. To było twoje poczucie braku energii. Rozumiesz, o czym mówię? Wiesz, to zawsze
to
do ciebie.
Ale jesteś obserwatorem mojego.
Ty sama.
A jak ktoś jest?
O tak, zewnętrzne osoby, ale albo zwrócimy na to uwagę, albo nie. My nie musimy na to zwracać uwagi koniecznie.
No, ale chodzi o to, że ta moja emocja, ten gniew, to niekoniecznie on się kończy na mnie. Może właśnie przejść na tylko osobę.
Ale to jest odpowiedzialność tej... To jest, nie, to nic się nie udziela. To jest reakcja tej osoby i odpowiedzialność tej osoby. Tylko i wyłącznie.
Ale to nie jest właśnie siądasz tego gniewu, że to tu jest.
Nie
jest tak z zero.
Bo to, ale to wynika z zera cały czas. Z zera i dlatego mówimy o tym, że jeśli to jest zero, to my tworzymy iluzję. Wszystko to, co się pojawia pomiędzy narodzinami i śmiercią, jest tylko i wyłącznie iluzją. Spójrzcie na to, jak przechodzą te emocje i jak odchodzą. One znikąd nie przychodzą i donikąd nie odchodzą. Osiągamy zero. Ale to zero nie jest zerem, o którym mówiłem wcześniej, które was wypluje, które będzie totalnym nihilizmem, tylko to jest zero, to jest podstawa, w której spróbujcie wtedy poszukać ja. Spróbujcie wtedy poszukać ja. Nie znajdziecie. Badając tak samo, jak badacie emocje, ostatecznie nie znajdziecie podmiotu, który to przeżywa. Jednak znajdziecie podstawy, z której wszystko się pojawia. Łącznie z jaźnią ja, z tożsamością, który mówi o tożsamości. Pojawi się tożsamość. Pojawią się gniew, pojawią się wszystkie emocje. Ale sama podstawa jest wolna od tych emocji i wolna od tej tożsamości. Ale nie jest niczym. To jest podstawa całego naszego życia. To jest
Ale teraz potrzeba bardzo dobrej praktyki, żeby tą podstawę ciągle sobie mieć, bo to jest piękna taka nasza... To właśnie to jest nasz cel, żeby ta podstawa...
Piękna nasza Polska cała.
Znaleźć
się,
tak?
Tak, dlatego mówiłem o tym...
Na to, żeby...
Dałem.
N. T. Obserwacja, dobrze. A teraz druga teraz prośba. Jak się wyrazić z wybuchami gniewu, agresji u innych osób? Czyli jakaś taka sprytna taka metoda, jak z tym kolegą w klasie.
Jest. Ja teraz bym zrobił coś szalonego, nie wiem. Ściągnął majtki i pokazał. I zareagował, nie? I teraz popatrz na sobie. Nie. Kratka stop. Kratka stop. I teraz popatrz na te reakcje jako narodzone, jako powstające, trwające i zanikające. He? No nie we mnie, przepraszam. Ja tylko mam ściągnąć majtki. No poczekaj, jest. Ale ja ci teraz daję przykład, jak sobie pomóc. Na razie z takim czymś, co nie jest wybuchem agresji, ale jest czymś nieoczekiwanym. Jak, nie wiem, jakiś gwiazda rocka na tym. Czasami się zdarzyło jakieś takie ekscesy na tym, na scenach, nie? Ktoś ściągnął gacie w Polsce, pamiętam. Kilka razy. Nie, pierwszy to ściągnął Chyła w ogóle, jeszcze w latach 70. I skończył skandalem i Pagar mówił ten... To było pierwszy raz, jak się Nierzetowski urżnął z Chyłą i z kimś tam jeszcze, silna grupa pod wezwaniem i wtedy pokazali pierwszy raz pośladki i Pagar zerwał z nimi umowę. To jest coś nieoczekiwanego, podobnie jak kiedyś przyjść agresję na grę. Wtedy popatrz na swoją reakcję W taki sam sposób, jakbyś poczułeś na dnie złość, agresję i jakiekolwiek inne uczucie, popatrz, jak twoja reakcja się pojawia, jak się robi, skąd przychodzi, jak trwa i dokąd odchodzi. I wtedy zobaczysz podstawę, która spowoduje, jeśli to dobrze robicie, to jeśli zobaczysz tą podstawę, która jest wolna od czegokolwiek, wolna od wszelkich skrajności, mówimy, że jest wolna od skrajności ja i inni, to w tym stanie osiągniesz doskonały spokój i równowagę. I reakcja nie jest konieczna. I jak ktoś ma wybór gniewu, złości i agresji i szaleje, to ty nie będziesz odwrócony, będziesz to widziała, to co się dzieje, w bardzo klarowny sposób, ale nie pojawi się w tobie lęk, nie pojawi się w tobie gniew, nie pojawi się złość, nie pojawi się agresja. Nie będzie reakcji. Ta osoba nawet jak się...
Może jeszcze bardziej rozgniewać tę osobę.
Być może, ale jak się zbliży do ciebie nawet z noszem i tak dalej, to bez poczucia złości, agresji czy lęku po prostu odepchniesz ją w naturalny sposób. Bo to nie jest tak, że my się robimy odmóżdżenie, nie? No nie, oczywiście nie. Bardzo dobrze widzisz wszystko. Nie jesteś odmóżdżona. Jeśli ktoś podejdzie z nożem, odepchniesz go albo mu zabierzesz nóż, czy mu odeślesz pocztą albo sobie. Widz to. Proste. Proste komunikaty. Wtedy wszystko się zamienia w proste komunikaty. A ty nie tracisz wewnętrznej równowagi, ani nie tracisz spokoju, tak naprawdę. Dlatego samurajowie, nie? W przeszłości, w średniowieczu, ćwiczyli się w tego rodzaju ćwiczeniach medytacyjnych, na których spędzali dużo czasu i był pojedynek, i było uderzenie czy atak, to tam nie było nigdy lęku. I zazwyczaj było widać wszystko jednym, który naprawdę wygra. Dzisiaj to mamy sumo. Z tych wszystkich szubach i ten pozostały to sumą. Teraz już sumą tak bardzo nie jest. Dużo obcokrajowców nie rozumieją tego ducha, nie są w stanie go rozwijać. Ale sumą przed walką było widać, kto wygra. I wcale nie musiał być to największy. Największy sumoka, Daiyokudzun tak zwany, Chiyono Fuji, był mały, był nieduży. I ważył niewiele ponad 100 kilo. Toczył walki z przeciwnikami dwa razy większymi i wygrywał. 36 z kolei wielkich turniej wygrał, nie? Został wielkim Yokozuną. Drugi najsłynniejszy Yokozuna w historii. Ale było widać przed każdą walką, jak tylko stanął. Nie? Sposób, w jaki stawał. Jeśli masz tą podstawę w sobie, to sposób, w jaki stoisz, sposób, w jaki się poruszasz, w jaki patrzysz, w jaki mówisz, ruchy twojego ciała jasno pokazują, czy rzeczywiście to masz i masz spokój. Nieduży ludzie, którzy to opanowali, budzili grozę i postrach swoich przeciwników. Wystarczyło, że spojrzeli i już nikt nie był w stanie nawet do nich podejść. Taką mieli siłę w sobie. Ale bez żadnego wysiłku. Nie taką agresję tam patrzył. Albo jak, nie wiem, jakiś Goebbels tam, nie? I się go bali. Albo jeszcze jakiś tam inny. Czy jakiś mafiozo z Sycylii, nie? Że tam cygaro. I zastrzegł. Nie, po prostu bardzo prości ludzie. Jest taka historia. Ja już ją kiedyś chyba tutaj opowiadałem. Ale opowiem wam jeszcze raz. A propos agresji. Dzisiaj mam o agresję. To było w latach 60. bodajże. To był koniec 50., początek 60., jak myślę. Mniej więcej lata 60. w Japonii. Amerykanin pojechał, taki znany mistrz judo bodajże. Pojechał do Japonii na treningi i tam miał spędzić parę lat i ćwiczył i był bardzo dobry w tym rzeczywiście. I tam bardzo się angażował, był jeszcze młody, silny, sprawny, tytuł mistrzowski. I któregoś popołudnia, takiego gorącego lata, wracał z dojo, w którym trenował, do domu, kolejką turbińską. No i tam jechał i to był opis w magazynie Life, swego czasu się ukazał, on to opisał. Swoje doświadczenie w Japonii, to dotyczyło właśnie agresji. A nie, przepraszam, to było Aikido, bo on ćwiczył Aikido. I to była ścieżka też pokoju i tak dalej, nie agresji i tym podobne. No ale on ćwiczył jako Amerykanin, no to był taki mocny, duży i tak dalej. Taki Steven Seagal, nie? Ten typ. Może to nawet był on sam, nie wiem. Steven Seagal, on mieszkał w Japonii, jego pierwsza żona była Japonką, dzieci i te japońskie dzieci już są dorosłe. Ale tu raczej nie był on jakiś jeszcze przed nim. No i facet jechał tą kolejką, no, tak, południe, męczące, gorące i tak dalej. I ludzie w tym też zmęczeni, jakieś tam gospodarzenie domowe, wrzucały z zakupów się tam i z dziećmi małymi i tak dalej. Na którejś stacji wtoczył się pijany taki robotnik, nie? Pijany robotnik Japończyk. Jeden pijany robotnik w takim roboczym ubraniu, w jakimś kombinezonie. Ten kombinezon był sztywno-brzegowy, tak go opisywałem, że był sztywno-brzegowy. Włosy miał też jakieś sztywne od tych od niemycia i tak dalej. I tam jak wszedł, no to zaczął strasznie rozrabiać w tym wagonie i tam popychać ludzi i pięściami machać i tam próbował jakąś kobietę kopnąć, ona z krzykiem uciekła i nie trafił, zamachnął się, mało się nie przewrócił, ale jakoś się... I w pewnym momencie zobaczył tego Amerykanina, tego biały. To było parę ładnych lat po wojnie, no ale od razu go sobie wziął jako cel ataku. A on w tym czasie, jak go obserwował, to opisywał to, co przeżywał, nie? Ten Amerykanin. I on tam gdzieś na jakiejś stacji, chyba na Shibui wysiadał, czy gdzieś to było, to jest jedna ze stacji w centrum Tokio. I tam były różne grupy młodzieży i tam mu się zawsze przyglądały. On zawsze tak po cichu pragnął, żeby go zaatakowali, żeby mógł wypróbować te swoje sztuki walki na nich. Nie? Mimo tego, że ten jego mistrz go uczył takiej ścieżki pokojowej. No ale on chciał to jednak jakiś tam mieć takiego powera począć, nie? Jak tam rozwala towarzystwo, jak na filmie jakimś i tak dalej. I jak zobaczył tego Japończyka, jaki był agresywny, pijany, śmierdzący, cofnący, zwalisty chłop, tam te biedne gospodynie po tyłkach kopał i przeganiał z jednej części na drugą, to tak tylko już widział, jak go tam rzuca nim o ścianę, czy tam o podłogę i tam miał jakąś koncepcję walki już z nim w głowie ułożył. I w pewnym momencie ten Japończyk jego zobaczył. Jak zobaczył białego, no to postanowił dać białemu nauczkę. Nie? Zobaczył, o biała, zresztą to tam nauczę, nie? Tutaj maniery japońskich i ruszył do niego. I mało się nie zwali, już było blisko zwarcia. I w tym momencie, nagle, on mówi, że to było takie dziwne, nie? Bo tutaj taka atmosfera, wszyscy przerażeni i nagle w tym momencie taki pisk usłyszeli, ale nie taki pisk normalny, tylko mówi, że bardzo dziwny, który tego wielkoluda zatrzymał pijanego. Taki, i on nie zrozumiał, co się stało. Dopiero w następnym momencie, jak drugi raz usłyszał, to do niego dotarło, do tego Amerykanina, co to jest za dźwięk w ogóle. A to był taki nieduży dziadek siedzący z pseczką, gdzieś tam na siedzeniu, który wołał do tego wielkoluda pijanego i wołał do niego, hej! Nie? Jak tamten ruszył na tego Amerykanina, to wtedy krzyknął, hej! I ten się zatrzymał i w ogóle wszystko tak się zatrzymało, jak w kadrze, nie? I następny ruch klatki to znowu było to drugie hej. I wtedy dopiero ten Japończyk się połapał, ten pijany Japończyk, że ktoś do niego woła, nie? I tak spojrzał na tego małego dziadka. On opisał, że taki 1,50 m w kapeluszu. Taki drobniutki. I ten Japończyk patrzył na niego i się uśmiechał. I go przywołał do siebie. Tak wolno, chodź tutaj. No. A ten wielkolud tam coś burknął do niego, że czego tam ktoś. Mówi, chodź, usiądź, ja tutaj chcę z tobą porozmawiać. Mówi, jak z tobą porozmawiać? I on musiał tam do czołgu, przed tym dziadkiem siedział taki, co ty tam też? A on powiedział, o, widzę, że piłeś sake. A on mówi, jak można cię to obchodzi, że ty to pijesz? Ja cię tak powiem zresztą. Mówi, bo ja też lubię sake. Mówi, ja też lubię sake. Mówi, co wieczór, taki mam zwyczaj, że sobie piję sake i z moją żoną siadamy w ogródeczku i tak sobie pijemy i tak oglądamy kwiatki i tak dalej. I zaczynam opowiadać, nie? No i z żoną, babcią pociągają flachę wieczorki. I ten wielki chłop tak słuchał i tak trochę opadł, nie? Już mu ta agresja lekko minęła. I wtedy ja nie kończę do niego, mówię, ten dziadek mówi, ty pewnie też ze swoją żoną codziennie wypijasz flaszkę sake wieczorem. I on w tym momencie tak stężał i zaczynał mówić, ja nie mam żony. i mam pytanie, nie mam domu, wszystko straciłem. I moja żona nie żyje, zmarła. I zostałem zupełnie sam. Nie mówię do tego dziadka. I zupełnie opadł. I ten dziadek zaczął do niego mówić takimi bardzo robotnymi słowami, zaczął go poklepywać. I ten chłop zaczął płakać. Ciekawe było doświadczenie tego Amerykanina, to jest jednak jego opowieść, nie? On po prostu zgubił. Tutaj się nastawił na walkę, nie? Tutaj Steven Seagal zaraz w akcji, facet wyleci przez okno, ale tutaj wybuch, strzał, łeb przy dupie odstrzelony, same nogi zostaną, uciekną i tak. I będzie film akcji. Nie? I on zgubił kompletnie, bo w tym momencie wydarzyło się coś nie z tego świata, nie z tej rzeczywistości, którą on kreował sam i której chciał w rzeczywistości. I może przyszła jego stacja, on musiał wysiąść, on też zupełnie tak mu przeszło, ten agresor gdzieś mu zniknął. I mówi, że jak wychodził, cały czas patrzył na tego dziadka, nie mógł od niego oczu oderwać i mówi, że ostatnia scena, jaką widział, to, że ten wielki, pijany Japończyk trzymał swoją głowę na kolanach tego dziadka i łkał, płakał tą swoją życiową tragedią i życiową rozpaczą. I on wysiadł na peron i nie był w stanie się otrząsnąć z tego widoku i z tej całej sytuacji. I powiedział, że tyle lat ćwiczył sztuki walki i słyszał tyle lat o ścieżce pokoju i tak dalej, ich agonii, ale że pierwszy raz to zobaczył na własne oczy. Że nie rozumiał to, czego nauczyciele go uczy. Że cały czas chciał to użyć w jakikolwiek inny sposób, jako agresję i tak dalej, jako bicie się, sprawiedliwe bicie się, sprawiedliwa wojna, nie? Amerykanie lubią wojnę dla pokoju, wojna, czy dla wolności. I nagle zobaczył tego dziadka, który nic nie zrobił, ale swoim sercem i duchem, hartem, nie tylko był w stanie zatrzymać tą całą sytuację, ale zrozumieć drugiego człowieka, który miał w sobie gniew, złość i agresję, kompletnie rozpuścić, zamiast coś zupełnie innego. I że po raz pierwszy zobaczył taki prawdziwy przykład Aikido, tego mistrzostwa Aikido. Że bez żadnego ruchu, bez niczego, siła umysłu, siła serca była w stanie opanować tak niebezpieczną sytuację. I w tym tkwi to poczucie tej głębokiej równowagi i oparcia na podstawie, kiedy obserwujemy nasze własne emocje, również reakcje, nasze własne lęki, kiedy pojawia się agresja czyjaś inna wobec nas. Jeśli my nie czujemy w sobie oparcia żadnego, bo nie zrobiliśmy zadania domowego, nie odrobiliśmy tej lekcji, by naprawdę spojrzeć raz odważnie, skąd pojawiają się nasze emocje, skąd pojawiają się nasze lęki, jak trwają i dokąd odchodzą, to będziemy reagowani zawsze na gniew i agresję. I zawsze ta reakcja będzie tym samym, co gniew innych, agresja innych i złość innych, ale to nas będzie wyczerpywało, to my będziemy tracili, my będziemy przegranymi w tej sytuacji. To my poniesiemy porażkę za każdym razem. Jak tylko odzyskujemy równowagę, mamy w sobie oparcie i widzimy tą wielką podstawę, która jest wolna od skrajności, ja i inni, to wówczas nie ma sytuacji, w której byśmy się nie znaleźli. Ja słyszałem parę opowieści z obozów koncentracyjnych. Ludzi, którzy przeżyli tę sytuację. Czyli sytuacje takie najcięższe i najgorsze, gdzie byli pozbawieni jakiejkolwiek ochrony i obrony. Już mogli w każdej chwili stracić życie. I bardzo podobne historie słyszałem, bardzo podobne sytuacje, szczególnie z Majdanek. Tam miałem okazję poznać kogoś, kto cały Majdanek był w obozie koncentracyjnym i opowiadał mi nieprawdopodobne rzeczy historie dotyczące SS-manów, KAPO i tak dalej, gdzie ludzie wychodzili obronną ręką, ale tylko dlatego, że przestawali się bać tak naprawdę. I mieli w sobie spokój, co powodowało, że ci, którzy mieli w sobie agresję, gniew i złość i którzy byli panami życia i śmierci, bo mogli zastrzelić bez żadnej odpowiedzialności karnej, sami też ulegali temu miękkim. Także to jest jedyna odpowiedź na agresję. I jeśli my sobie z tym nie radzimy, to tylko musimy zrozumieć jedno, że jeszcze nie mamy w sobie tej prawdziwej podstawy. Ale możemy to osiągnąć, chociażby przez analizę naszych własnych emocji. Tak jak powiedziałem, skąd przyszłaś, dokąd odeszłaś? Emocje moje. Ten cię kocha, co cię tylko stracił. Także tą opowieścią chciałem zakończyć swój wykład. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę, jeśli nie, to myślę, że to już będzie późno, że możemy powoli też kończyć. Nie? Kiedy czujemy, cokolwiek się pojawia, oczywiście możemy to robić na różne sposoby. Możemy to robić w stanie relaksu, czyli jesteśmy w domu specjalnego, więc nie ma do zrobienia, nie ma też żadnego odcinka telenoweli, który koniecznie trzeba zobaczyć, nie ma nic do przeczytania, ani nic na internecie ciekawego się nie dzieje, ani na Facebooku i mamy chwilę czasu, 5 minut. To możemy po prostu usiąść spokojnie w fotelu i pomyśleć o jakiejkolwiek sytuacji, która była w ciągu dnia, która spowodowała jakąkolwiek emocję. Szybko sobie przypomnimy jakąkolwiek. Czy to siedzieliśmy za kierownicą samochodu. Tam zawsze są emocje. Siedzimy w samochodzie, szczególnie ci, co prowadzą. I mają swój słownik własny, szczególny, dotyczący tych innych kierowców. Ale jeśli sobie przypomnimy tą sytuację i spojrzymy na tą emocję, która wówczas się pojawiła, możemy jakąś emocję przerabiać, która już się pojawiła, nie, która w tej chwili ma miejsce. Ale spróbujemy jeszcze raz to przeżyć, tak jak to było. To zobaczymy znowu, że się pojawiło znikąd, odeszło donikąd. I gdyby ta emocja się nie pojawiła, to nawet byłoby nam łatwiej w tym momencie kierować, żebyśmy zupełnie inaczej reagowali, byśmy łagodnie wyhamowali, przypuścili kogokolwiek, nawet jeśli ktoś wymusił pierwszeństwo i tak dalej, bez tych wszystkich emocji. Zachowując spokój, a jednocześnie uważność, przytomność i dojeżdżając bezpiecznie do domu. Ale może być jakakolwiek inna sytuacja. I wtedy wystarczy pomyśleć tylko nie o tej drugiej osobie, ale o samym sobie, to co w tym momencie czuję w sercu. I przy najbliższej okazji, rzeczywiście w czasie realnym, czyli jak jest sytuacja w czasie realnym, to od razu popatrzeć na tą pojawiającą się emocję, to będzie bardzo silne przeżycie. Rodząca się emocja jest obserwowana w momencie, kiedy się rodzi, jest bardzo silnym przeżyciem. Ale jeśli uda nam się skierować uwagę do wewnątrz, na nasz własny umysł, to całkowicie na tym się skupimy i zobaczymy, że trwanie jest szybkie i zanik również jest szybki i nie znajdziemy miejsca, do którego to odejdzie. I to przynosi relaks. I ktoś może nam tutaj kłapać dziobem koło ucha i nagle poczujemy, jakbyśmy byli w lesie i słuchali śpiew słowika albo dziobaka tego, dziobaka jakaś nazywa. Dzięcioła.
Emocje często się przekłapają, tylko pojawia się agresja, powiedzmy, że to jakoś się ciszy, to się pojawia inna. No, wiadomo, że się pojawiają emocje, bo emocje chyba z takich silnych emocji.
Tak, to za każdym razem powtarzamy.
Ten lęk na przykład się pojawia.
Lęk?
Tak, lęk.
To też obserwować, skąd, jak się pojawia, jak długo trwa, dokąd odchodzi. Jeśli tylko obserwujemy to, to z czasem nabieramy wprawy, i z czasem to, co się jawi jako podstawa, z której to wszystko przychodzi, do której to odchodzi, która jest niczym w rzeczywistości, bo znikąd, a nie donikąd, ale się pojawia wyraźnie, to wówczas mamy coraz więcej równowagi, coraz więcej spokoju. Tylko proszę pamiętać, to musi być bardzo aktywne. To nie jest takie siedzenie i patrzenie. Intensywne doszukiwanie się skąd. Intensywne patrzenie dokąd. Jest to naprawdę badanie. Jak to się mówi? Investigation? Dochodzenie. Jest to prawdziwe dochodzenie. Ponieważ my musimy doświadczyć tego. Musimy to przeżyć, że to jest znikąd i donikąd. Musimy to naprawdę odczuć to we własnym szpiku. To dopiero przynosi tą równowagę.
Trzeba na to sporo czekać, bo najpierw widzimy coś innego, co widzimy, też mamy rozumieć autentyczną przyczynę tej emocji, która wcale nie jest z zewnątrz, tylko w nas. I to jest taki jakby etap pośredni.
I wtedy można przesunąć to na to, co jest przyczyną w nas. Skąd pojawia się ta przyczyna, dokąd odchodzi.
To są etapy.
Nie są etapy, po prostu zmienia się środek, czy ciężkość, czy ciężar naszego skupienia. Jeśli coś jest na tym, co bardziej dominuje w danym momencie.
Jest się poradzić z takimi kodami, na przykład załóżmy, że jest dziecko, była mowa o tym, że dziecko jest albo przyjęte, albo chyba, że nie jest przyjęte i nauczona jest przemocowego wzorca. Powiedzmy, dziecko jest bite w rodzinie, tak? To jest taka sytuacja. I ono postrzega rzeczywistość, wychowuje się na tym wzorcu. Jak wzorzec wiadomo, ma podłoże agresji, tak? Jest przemocowe, przemocowo działa, jako dorosły przypuszczalnie też nie wiem, może być swoje dzieci lub sam być człowiekiem, który tego rodzaju
będzie używał
przemocy za swoje, tak? Jakoś już się identyfikuje z tym. I w tym momencie wiadomo, że on może dojść przy dobrych okolicznościach do tego, że to jest gdzieś ta stara agresja, ta wkodowana agresja. Jest możliwe, żeby się tego pozbyć.
To wszystko zależy, bo nie da się ogólnie powiedzieć, czy tak, czy nie. Przecież to wszystko zależy od stopnia bliskości z tą osobą, tak? No bo jeśli to jest jakiś tam człowiek, o którym wiemy i mieszka dwie ulice dalej, no to on ma z nami taki byle jaki związek, byle w ogóle. Tak zwany związek dwie ulice dalej. Natomiast jeśli to jest rodzina, albo ktoś bliski, albo mąż, albo nasze własne dziecko, albo dziecko adoptowane, albo nie wiem, wnuk, dzień, ktokolwiek. Obojętnie. To wtedy oczywiście należy takiej sytuacji się przyjrzeć i pomyśleć, co jesteśmy w stanie zrobić, co nie jesteśmy. Dlatego, że my nie możemy nakładać na siebie, imputować na siebie rzeczy, do których nie posiadamy jeszcze zdolności. Bo oczywiście się potkniemy i czymś się skończy, nie wiem, agresją i złością. Bardzo proste. Jeśli będziemy coś udawali, coś, czego nie ma. W związku z czym czasami trzeba przyjąć pewnego rodzaju dystans, jeśli to jest zbyt zagrażające dla nas, przyjąć pewnego rodzaju dystans. Jeśli to jest dziecko, to inne postępowanie, a inne postępowanie wobec osoby dorosłej. Dlaczego? Dlatego, że osoba dorosła może mieć wzorzec, może mieć nawyk, to nie jest kod, to jest nawyk tego, że używa agresji, ale tutaj proszę pamiętać o jednym, że osoba dorosła posiada świadomość, której nie posiada dziecko. I jeśli osoba dorosła posiada świadomość, to należy się odwoływać do świadomości tej osoby. Ona nie może używać agresji ani psychicznej, ani fizycznej w sposób, jaki jej się podoba. Jeśli nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to od tego jest policja, od tego jest prokuratura, od tego jest jakaś inna służba, która się tym zajmuje. Natomiast jeśli to nie sięga tak daleko, że jest to łamanie prawa, czy łamanie kodeksu karnego, ale jest to nasz jakiś osobisty problem, to trzeba uświadomić tej osobie w jakikolwiek sposób nieagresywny i bez gniewu, że czyni źle, że czyni naprawdę źle i że my tego nie akceptujemy, że to nie jest coś, co kiedykolwiek zaakceptujemy i trzeba prosić o zmianę. I trzeba prosić o zmianę. Oczywiście, że są sytuacje takie, znam takie patologie w życiu, nie? Bo mówmy o realiach. Znam takie patologie w życiu, gdzie był mąż, alkoholik, młodej dziewczyny, też używał przemocy, bił, gwałcił i różne inne rzeczy i nie liczył się z nikim w rodzinie. I również atakował innych w rodzinie, nawet dalszą rodzinę czy krewnych. I taki przypadek jest bardzo trudny. Taki przypadek jest bardzo trudny, ale to jest taka patologia, której nie należy nigdy tolerować. W żaden najmniejszy sposób. Patologia nie jest czymś, co powinniśmy tolerować. Tego typu patologia, bo to już jest patologia kryminalna. To jest patologia, która zagraża zdrowiu, życiu, zdrowiu psychicznemu dzieci takiej osoby i współmałżonka czy współmałżonki obojętnie. I tutaj nie ma żadnej akceptacji czy tolerancji. Co nie oznacza, że ta osoba nie jest dotknięta jakiegoś rodzaju zaburzeniem czy chorobą, bo oczywiście jest i wyniosła to z domu i była tak traktowana, dlatego traktuje dzisiaj innych, ale jest w pełni świadoma i poczytana. I do tego trzeba się odwoływać zawsze. I Oczywiście, że czasami można użyć przemocy wobec takich ludzi, ale to musiałyby być bardzo szczególne okoliczności, czyli bezpośredniego zagrożenia. Bezpośredniego zagrożenia, nie wiem, rzuca się z rękami czy z nożem na kogoś i tak dalej, kiedy trzeba zadziałać. Trzeba zadziałać i po prostu powstrzymać tą osobę. Czasami trzeba użyć przemocy, ale najlepiej użyć po prostu do tego policji czy czegokolwiek innego. Takie sytuacje są, są nie tylko w marginesie społecznym czy w jakiejś patologii społecznej, w zupełnie normalnych domach. Ja to widziałem w całkiem normalnych domach i to z bardzo dobrym wykształceniem. Ludzie po studiach, rodziny lekarskie, jak sobie przypominam, rodziny lekarzy, rodziny marynarzy. Te, które znam, gdzie takie patologie były, nie? Że tam fruwały nawet te, jak to się mówi, krzesła i meble. I trafiały w ludzi, nie? Bo nie miałem bezpośredniego kontaktu oprócz więzienia z takim totalnym marginesem społecznym. Natomiast z patologiami to ludzi inteligentnych, wykształconych, mówiących językami, nawet z tytułami. Z tytułami to znam bardzo drastyczne sytuacje, jak już takie przestępstwa, bardzo poważne przestępstwa w rodzinie popełnione. Bo ludzie utytułowani. Też się zdarza. Tego typu zaburzenia dotykają każdego. Każdego człowieka. Tutaj nie jest to tylko i wyłącznie kwestia pochodzenia społecznego. Również zupełnie tak zwanych normalnych ludzi, ale oczywiście normalnych to znowu w cudzysłowie. I tutaj wpływ na to ma bardzo, bardzo wiele czynników. Przede wszystkim czynnik społeczny, czynnik wychowawczy, ale też czynnik religijny. I na ten temat mieliśmy taką konferencję, nie wiem, czy ktoś z Was był na takiej konferencji Wschód, Zachód, Ciało, Umysł. I tam żeśmy dużo mówili na ten temat. Wtedy to ma bardzo głębokie podłoże społeczne. Po prostu niektóre społeczeństwa dzięki swojej hipokryzji będą w stanie generować różnego rodzaju patologii, patologiczne zachowania. I na to po prostu trzeba też spojrzeć bardzo jasno i widzieć to bardzo jasno. Jeszcze jakieś pytanie? Okay. To będziemy kończyli. Jutro zapraszamy do świątyni, jeśli ktoś by chciał z nas przyjść. Tu świątyni na Dolnej Wildzie, to jest ulica Głęboka 6, wejście o ulicy Dolna Wilda. Mamy dwa wykłady o godzinie 10 i 15 dotyczące tekstu buddyjskiego i takim leitmotivem naszych wykładów przez najbliższy rok będzie prawo przyczyny i skutku, czyli karma. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć o karmie z punktu widzenia buddyjskiego, to zapraszamy jutro na 10 i na 15 z późniarskich ukarów karmicznych. Karma nie rychliwa, ale sprawiedliwa. Ale jeśli ktokolwiek z nas by chciał przyjść, to oczywiście zapraszam. Także chciałem podziękować ze swojej strony wszystkim za dzisiejszy wykład i za Wasze przybycie i szczodrość i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie już po wakacjach. Pewnie tutaj Andrzej sprokuruje jakieś kolejne spotkanie.
Tak, właśnie tylko jeszcze chciałem a propos tych kolejnych spotkań zachęcić jeszcze raz do tego, żeby zgłaszać takie żywe, wewnętrzne, że tak mówię, potrzeby ewentualnie tematy jest tak na następne spotkanie wstępnie, ogólnie gdzieś tam temat związków, relacji. Gdybyście mieli tutaj jakieś pomysły, to zachęcam. Oczywiście nie mam na tej takiej skrzynki, nie wiem, do rzucania tematów, a także na razie może póki mamy tutaj takie forum swoje buddyjskie, ale tak pozostało sobie po prostu, nie wiem, może przeze mnie jakoś, gdyby ktoś zechciał w jakiejkolwiek formie zgłosić takie. No to było po prostu jakieś żywe wynikało z jakichś tam właśnie potrzeb. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
I do zobaczenia.
Dzięki.
Jeśli się wydaje, że mniej boli, takie masz odczucie, to już teraz czekaj tę godzinę jeszcze, prawda?